stał już tutaj długo na tych trzech nogach. U nas ma też trzy nogi, ale trzy wózki dodatkowo. I on tu stał i nikt nie odważył się nawet podnieść klapy od tego wieka, nikt do góry nie podnosił. Dzieci tylko ćwiczyły na tych klawiszach. Ja też umiem zagrać na tym, ale tylko między tymi klawiszami wchodzę tam, gdzie są takie małe szpary, bo nie znam się na nutach. I to stało i stało i po prostu i czekało. Aż wreszcie przyszedł ktoś, kto wiedział, jak się obsługuje tą drewnianą skrzynię. Że najpierw trzeba podnieść to wieko, żeby w ogóle muzyka wychodziła. Bo myśmy chyba źle to ćwiczyli, bo myśmy na zamkniętej skrzyni chcieli się nauczyć. Amen. Dziękujemy Bogu i za tą chwilę muzyki. Bardzo sobie to cenimy, że dla nas chciałeś dzisiaj zagrać. Jesteście gotowi na Boże Słowo? Tak. Posłuchajcie najpierw tego. Nie będę podawał, gdzie to jest, bo chciałbym, abyście to w spokoju wysłuchali. Biada mi, gdyż tak mi się wiedzie, jak po owocobraniu, jak po winobraniu. Nie ma żadnego winogrona do jedzenia, ani figi, której mi się zachciewa. Zniknął pobożny z kraju. Nie ma uczciwego wśród ludzi. Wszyscy czyhają na rozlew krwi. Jeden na drugiego sieć zastawia. Do złego mają zgrabne dłonie. Urzędnik żąda daru, a sędzia jest przekupny. Dostojnik rozstrzyga dowolnie. Prawo zaś naginają. Najlepszy między nimi jest jak kolec. Najuczciwszy jak cierń. Lecz nadchodzi dzień wypatrzony przez Twoich stróżów. Twoje nawiedzenie. Wkrótce nastąpi przerażenie. Nie wierzcie bliźniemu, nie ufajcie przyjacielowi. Strzeż bramy swoich ust przed tą, która leży na Twoim łonie. Bo syn lekceważy ojca, córka powstaje przeciwko matce, synowa przeciwko teściowej, a właśnie domownicy są nieprzyjaciółmi człowieka. Jak się słucha tego tekstu, to myślę sobie, ej, to może być o nas. Prawie współczesny. To napisał Michał gdzieś tak 8 wieków przed Chrystusem, więc 2800 lat temu. A tak nam się wydaje, wiele rzeczy tak by się nie zmieniło. Tak jakby to ktoś napisał wczoraj. Tych Michałaszów to było 6 w Biblii. Teraz zostawimy to sobie. To był jeden z nich. Żył w czasach Izajasza. To był ten jeden z tych proroków, Michałasz. Inni, jeszcze 5 było w Biblii opisanych. On napisał, wiecie co, czasem jest tak, że wielki prorok napisze krótką księgę. I to mówi tak, on taki wielki prorok, a taką krótką księgę napisał. Wielki prorok to musiał wielką księgę napisać. Ale on akurat napisał dosyć krótką księgę, w której opisuje proroctwo do Izraela, do narodu wybranego, króla Achaba i te wszystkie historie. Bardzo krótko i zwięźle. Ale to, co on tam powiedział o nas, o rodzinie, o stosunkach społecznych, rodzinnych, 800 lat później przychodzi Jezus i nawiązuje do tego tekstu. Ej. Czyli 800 lat i nic się nie zmieniło. Dzisiaj to czytamy znowu po 2000 lat i można powiedzieć, ej, znowu się nic nie zmieniło. Jest tak, jakby ktoś napisał o sytuacji, która była wczoraj. Ach, Michałasz. On, wiecie, to jest fajne jest imię dla proroka, żeby tak od razu ktoś wiedział, tak umieć wybrać dziecku imię, żeby pasowało do tego, żeby to był prorok. Michałasz to znaczy, kto jest taki jak Jahwe. Fajne imię dla proroka, nie? Nie byle jakie, takie po prostu, porządne. Kto jest tak jak Bóg? To jest coś, nie? Naprawdę dobre imię wybrali mu rodzice i on temu był posłuszny. I wykonał swoje zadanie i to, co miał powiedzieć królowi Achabowi, to powiedział. I to, co miał powiedzieć odnośnie rodziny, życia rodzinnego, społeczeństwa, korupcji, tak można powiedzieć dzisiejszym językiem, to też powiedział. Czyli możemy powiedzieć, my niczego nowego nie odkrywamy. Jezus niczego nowego nie nauczał w tych kwestiach, tylko nawiązywał dosłownie do nauki Michała. To, co on widział w narodzie wybranym, zobaczył również i Jezus. 800 lat później spotykamy Jezusa w takiej sytuacji, że powołuje apostołów, grupę 12 wybrańców albo 12 ludzi przypadkowych, jakbyśmy chcieli. I robi dla nich pierwsze takie szkolenie, co ich będzie czekać. Robi dla nich takie szkolenie, jak my to często, wiecie, mamy z pracy, czy gdzieś takie szkolenia, że gdzieś tam jedziemy i albo w zakładzie pracy i co, jak będzie i dlaczego. Jezus wybiera 12 apostołów i stara im się przekazać, o co mu chodzi. I tam w tym wszystkim jest też ten tekst właśnie z Michała, sprzed 800 lat. I on mówi najpierw, kiedy ich wybrał, mówi, jaka misja ich czeka, zanim ich wysłał, że będą prześladowania. Mówi o tym, kogo mają się bać, jak mają postępować. Daje im takie po prostu szybkie instrukcje, zanim ich wysłał do samodzielnej służby. My też byśmy chcieli tak dzieciom, jak idzie do szkoły pierwszy raz, pamiętaj, żeby mama nie musiała co tydzień iść do pani dyrektor. Bądź grzeczny, to. Przynieś worek z kapciami z powrotem po gimnastyce. Nie zjadaj śniadania kolegom i tak dalej, prawda? Taka instrukcja zachowania. Jezus starał się to dać apostołom, zanim oni samodzielnie zaczęli służbę. I wśród tych rzeczy, które mówił, to jest Ewangelia Mateusza, 10 rozdział od 34 wersetu będziemy czytali. To jest strona 1039 w brytyjskich tłumaczeniach. Mamy to, Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 34 werset, strona 1039. Ten podrozdział jest zatytułowany Niepokój a miecz. Jezus mówi do apostołów wśród tych wszystkich nauk coś takiego. Werset 34. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córka z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka. A kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. A ktokolwiek by napoił jednego z tych maluczkich tylko kubkiem zimnej wody jako ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. Może do tego miejsca. To jest tylko część tej instrukcji z tego szkolenia. Wcześniej są opisane rzeczy, których oni powinni się bać. Sprowadza ich na ziemię, mówi, że będą prześladowani. I między tym pada właśnie ta nauka o pokoju, mieczu. I zaraz później w rozdziale 11 czytamy. A gdy Jezus skończył wydawanie poleceń 12 uczniom swoim, odszedł stamtąd, aby nauczać i kazać w miastach ich. Na koniec powiedział im coś takiego właśnie o mieczu, o pokoju, o tej sytuacji, którą opisywał Michał. I to są najbardziej kontrowersyjne słowa w tym całym nauczaniu, kiedy mówi, nie przyszedłem przynieść pokoju na ziemi, a miecz. Bo wszyscy przeciwnicy chrześcijaństwa mówią, ej ty, to co on głosi? Miała być miłość, a tutaj on mówi o mieczu. O co tu chodzi? Przyjmujemy dzisiaj, że to jest miecz Bożego Słowa. Bo ten miecz w Biblii tak naprawdę w sensie fizycznym wśród apostołów występuje tylko jeszcze jeden raz, kiedy Piotr w porywie jakiegoś gniewu dobywa tego miecza i obciął ucho słudze kapłana. Wtedy Jezus mu powiedział, schowaj swój miecz, bo kto mieczem walczy, od miecza ginie. A tak poza tym to ten miecz dla Jezusa oznaczał miecz Bożego Słowa, bo o tym mówi cała Biblia. Mówi objawienie Jana o jeźdźcu, który będzie miał miecz dwustronny, obosieczny, miecz Bożego Słowa. Pokój Jezusa to nie jest tolerancja zła. To nie jest miłość do grzechu, tak jak niektórzy go oskarżali. Pokój Jezusa to jest miłość do grzeszników. Ilekroć przebywał wśród dziewczyn ulicy, prostytutek, oszustów, celników, to zawsze znaleźli się tacy, którzy stali z boku i mówili, ty, zobacz, z kim on się zadaje. Przecież on powinien wiedzieć, że ta kobieta, która teraz namaszcza jego nogi, to, mówiąc delikatnie, no, nie prowadzi dobrego życia. Jest prorokiem, a tego nie wie. Ten, który przyszedł do niego, Mateusz czy inny, przecież on oszukuje na cle. A on chce iść do niego i przyjąć u niego gościnę. On, miłość, pokój Jezusa, to jest miłość do grzeszników, ale nie zgoda na grzech, a nie tolerancja zła. Tak jak niektórzy by chcieli to uprościć. I mówią, ty, no ale skoro przebywał ze złymi ludźmi, to znaczy, że akceptował zło. A w jego nauczaniu było powiedziane prosto. Ci, którzy są zdrowi, nie potrzebują lekarza. Tak? Do dzisiaj tak jest. Jeżeli ktoś jest zdrowy, to nie szuka sobie zajęcia i nie chodzi po lekarzach, tylko dlatego, żeby sprawdzić, czy jest zdrowy. Jezus powiedział, zdrowi nie potrzebują lekarzy. Ja przyszedłem do chorych, aby im pomóc. Aby pomóc chorym, to musisz być tam, gdzie są chorzy. Dlatego nam się wydaje takie dziwne, niezrozumiałe, że Jezus, Syn Boga, nie zrobił zbyt wielu rzeczy w świątyni, tylko dwóch uzdrowił i uratował w świątyni jerozolimskiej, a aż ponad 30 na ulicy, w restauracji, w domu prostytutki, w domu grzesznika, aby nam pokazać, że tu nie chodzi o to, abyśmy w kościele byli święci. Tylko chrześcijaństwo zaczyna się poza pomieszczeniem zborowym. Jaki jesteś, jaki jestem w ciągu całego tygodnia dla innych ludzi. Ponad 32 do 2, razem 34 przypadków w Biblii, kiedy on rozmawia z człowiekiem i zmienia jego życie. Uzdrawia go, uwalnia, ratuje od śmierci. Ale ponad 30 jest poza kościołem, poza zborem, poza świątynią. To jest wskazówka na to, że nie wystarczy te 2 godzinki tutaj, że chrześcijaństwo to jest całe życie. Pokój Jezusa to jest miłość grzeszników. I tutaj następne słowa, które bardzo są kontrowersyjne i bardzo wiele złego zrobiło dla chrześcijaństwa, niezrozumienie tego to jest to, jeżeli ktoś miłuje bardziej swego ojca lub matkę niż mnie, nie jest mnie godzin. Jestem ty, no ale przecież jest w Biblii przykazanie, że mamy miłować swoich rodziców, mamy szanować rodzinę. I tutaj zupełnie o coś innego chodzi. Jezus mówi, jeśli masz niedostateczną wiarę we mnie, jeżeli mnie nie stawiasz na pierwszym miejscu, no to masz problem. Ale on nie przekreśla tego przekazania miłości, szacunku dla rodziców, dla rodziny. Ja bym chciał powiedzieć, jeżeli się nawracasz, to nie poddaj się presji rodziny, którzy będą mówili, którzy będą chcieli Ciebie odciągnąć od Jezusa. Mi się wydaje, że większość ludzi na tej sali teraz wie, o czym mówią. Jeżeli się nawróciłeś, to zawsze była presja ze strony znajomych, przyjaciół, rodziny. Ty, no byłeś taki fajny i co się teraz z Tobą stało? Nagle jesteś inny? Jezus mówi, jeżeli ja nie jestem dla Ciebie najważniejszy, to tamci mogą Cię odciągnąć. Nie poddawaj się presji, jeśli jesteś dzieckiem Bożym. My coś takiego przeszliśmy. Teraz parę dni temu słyszałem, że pewna znajoma mówi tak, że no jak tam mąż był taki, jaki był, nie wiadomo co robił, pił i tak dalej, to było okej. No ale jak się nawrócił, to się zrobił problem. Bo ona już nie chce takiego męża, bo teraz nie wiadomo, co on będzie robił. Do tej pory przynajmniej było wiadomo, co on będzie robił. A jak on się nawrócił, to dla niej się to zrobił straszny problem. Nie możemy w naszym chrześcijaństwie stawiać i na przyjaciół, i na Boga. Każdy czasem co innego doradza. Jezus mówi, jeżeli Tobie zależy na mnie, to pokaż, że stawiasz w życiu na mnie. Nie daj się odciągnąć. Nie poddawaj się presji, która odciągnie cię od zbawienia. Jest coś takiego, że jak myśmy się nawrócili do Boga żywego, to ludzie powinni się cieszyć. Ci najbliżsi, rodzina i tak dalej. Ale tak nie było. Bo do tej pory byliśmy tacy, jacy byliśmy, ale oni nas znali, jacy jesteśmy. Ale jak się coś stało innego w naszym życiu, no to był problem, oni nie są już tacy jak my. Czyli jak coś jest takiego innego, to może trzeba by było to zwalczyć. Bo już nie wiemy, co na nas przyjdzie. I wtedy zaczęła się właśnie presja rodziny, te problemy. I o tym mówi Jezus, kiedy mówi, ja powinienem być numerem jeden, twoim. Nie poddawaj się presji. Postaw na mnie, uwierz we mnie. I wtedy zobaczysz zmianę. Wiecie, to się dzisiaj nazywa społeczny koszt bycia z Jezusem. To jest tak piękne słowo. Społeczny koszt bycia z Jezusem to znaczy, że jeżeli powiesz, jestem chrześcijaninem, nawróciłem się porządnie, mam Ducha Świętego, może część przyjaciół, rodziny, znajomych po prostu tego nie załapią. I ten społeczny koszt będzie taki, że stracisz jakiś tam przyjaciół, którzy powiedzą, do tej pory to był zupełnie fajny człowiek, ale co się z nim zrobiło? On teraz chce inaczej żyć, ale to nie jest po naszemu. My tego nie chcemy. Społeczny koszt bycia z Jezusem. Fajnie by było, gdyby było tak, nawracasz się i mówisz, jestem chrześcijaninem, a wszyscy, chwała Bogu, szanują cię. Dobrze wybrałeś, to jest super wybór, ale ty sobie myślisz, no tak powinno być. Kiedy my nawróciliśmy się do Boga, to nam się wydawało, że jesteśmy w stanie nawrócić wszystko, co się rusza. Po prostu wszystko. Modlimy się, to się musi nawrócić, obojętnie kto by to był i co, bo to jest dobre. I ludzie muszą zrozumieć, że to jest dobre. Ale niektórzy nie chcieli zrozumieć, że to jest dobre. I ten społeczny koszt bycia z Jezusem to jest często to, że nie będziesz szanowany tak do tej pory. Trochę ubyło mi przyjaciół, trochę ubyło mi znajomych i ubyło mi bardzo dużo rodziny na 20 lat. Zanim zrozumieli, że to nie jest takie złe, że to działa, że w tym jest jakaś ciągłość, że to nie jest chwilowe, że to nie minie już. Ale często ten społeczny koszt bycia z Jezusem to jest odrzucenie, prześladowanie, powiedzmy sobie łagodniej, wyśmiewanie. Myślę, no co ty teraz zaczynasz? Byłeś normalnym człowiekiem, a teraz coś zaczynasz mówić o Bogu? Przecież nigdy nie czytałeś Biblii i teraz co? Udajesz, że na tym się znasz? Przecież od tego są ludzie wykształceni. Ksiądz mówi, pop, ktoś tam mówi, pastor, co ma być? Ale ty przecież jak możesz czytać Biblię, jak się na tym nie znasz? Żeby nas wyśmiać. Nie możesz być specjalistą od czegoś. Wiadomo, że Duch Święty daje nam poznanie. I nie musisz iść do szkoły teologicznej, żeby wiedzieć, co Bóg od nas chce. To jest tak jak młodzi ludzie, oni tam siedzą z tyłu, oni jeszcze to pamiętają, bo to jest świeże teraz u nich. Jak byli zakochani, no to chcieli ze sobą przebywać, ale jak nie mogli ze sobą przebywać, to jak ona napisała list i wysłała, to on to od razu czytał. O, co tam napisała. Był ciekawy. Jeżeli Jezus porównuje układ my i on do małżeństwa, a tym listem jego jest Boże Słowo, my chcemy, powinniśmy chcieć go lepiej poznać, lepiej zrozumieć poprzez ten list, który on zostawił. Jaki on ma charakter, jakie ma serce. Tak jak ci narzeczeni czekają, przyjdzie list od mojej ukochanej. Wow, ja sam pisałem takie listy. Nie wiem, Marynka, to jeszcze gdzieś są te listy? Tak, i to nawet wierszem. To nie było łatwo. Tak, oczywiście, że wierszem, tak. Nic nie spisywałem od innych poetów, nic. Tak, i to po prostu było, o, to przyjdzie list i to muszę przeczytać. A teraz ludzie mówią, no mają Biblię, ale nie wiedzą za bardzo po co. Mamy, znamy Pana Jezusa, kochamy Pana Jezusa, weź nie komplikuj nam sprawy, po prostu opowiadasz jakąś teologię, jeszcze czytać Biblię, no ale musi być to pragnienie w sercu, że chcę tą najbliższą osobę, jeżeli Jezus mówi, ja chcę być dla ciebie numerem jeden, tak jak ta ukochana, no to pragniesz go lepiej poznać, tak jak tą ukochaną, co ona napisała w tym liście, aha, to muszę jej zaraz odpisać i dalej, to się rozwija. Jezus mówi o tej właśnie relacji między Kościołem a nim, tak jak o małżeństwie, że to jest wielka tajemnica. Jade, takie słowo hebrajskie, określa tą relację psychiczną, moralną i fizyczną. Jezus mówi właśnie o tym, że to jest bliska bardzo relacja. No i w takiej relacji ty zakochani, przychodzi list od ukochanej, a on mówi, dobra, to przeczytam za miesiąc. Teraz mam inne sprawy. Wyobrażasz sobie coś takiego? A tam młodzi ludzie, wyobraźcie sobie coś takiego? No jakby to wyglądało, jakby on SMS-a przeczytał po miesiącu. Chociaż cały czas pisałaś to samo. Kocham ciebie, kocham ciebie. A on... O, już jest problem. 5 minut później, dlaczego nie od razu? Bo ona widzi, o, tak na telefonie widzi, 17:05 przeczytał. A o 17:00 wysłałam. A tam ciągle jest tylko jedno zdanie. Kocham ciebie. Tak? To jest ta sama relacja. Bliskość Jezusa. I teraz zobaczmy, ten społeczny koszt bycia z Nim oznacza to, co on powiedział, że często najbliższa rodzina, przyjaciele, znajomi nie będą chcieli tego zrozumieć i nie będą z tego zadowoleni. On uświadamia to swoim apostołom, że słuchajcie, różowo nie będzie. Będą was prześladować. Wy nie będziecie mogli zrozumieć, dlaczego oni was nie uwielbiają. Wy będziecie ich uzdrawiać, wskrzeszać, nauczać, a pomimo to niektórzy nie załapią, o co chodzi. A tutaj Jezusowi chodziło po prostu o to. Jeżeli jesteś uczniem Jezusa, to znaczy się, że będziesz jeszcze lepszym mężem, jeszcze lepszym ojcem, jeszcze lepszą teściową, lepszą babcią, lepszym dziadkiem niż do tej pory. Więc nie rozumiem, w czym jest problem. Bo będąc chrześcijaninem, nie będziesz już robił tych rzeczy, które kiedyś może robiłeś swoim dzieciom, swojej teściowej, że to wspomnę jako przykład, bo to jest ulubiony przykład dla Polaków. Tak? O, mamusia znowu przyjechała. Przecież mamusia dopiero co była. Szkoda, że mamusia nie wejdzie nawet na herbatę. No, a jak wyjedziesz na wczasy, to piszesz, o, jak tu jest pięknie. Szkoda, że mamusi nie ma, bo są tutaj rekiny. To jest oczywiście dowcip, to są żarty. Ale dlaczego to, co Jezus mówił, ludzie nie chcieli przyjąć, że będąc chrześcijaninem mogą być lepszymi rodzicami? Tylko mówię tak, no, stał się chrześcijaninem. No i co teraz? Ale ta żona nie powinna się bać, bo jeżeli on się stał chrześcijaninem, to może być tylko lepszym mężem niż był kiedyś. Ale Jezus im uświadamiał, słuchajcie, nie będzie tak różowo, bo będzie bariera, będzie mur niezrozumienia tego. Ja was wysyłam na misję i wy jesteście rybakami, tak, w większości. I ktoś mówi, ty, no ale dlaczego nałapał tych rybaków? Przecież oni tacy byli niedouczeni, niewykształceni. I ktoś mi wytłumaczył, dlaczego on nałapał wśród apostołów aż tylu właśnie takich rybaków. Bo ktoś powiedział, wiesz co, to całe rybołówstwo, rybactwo, to jest taki zawód, że możesz pracować całą noc i cały dzień i cały tydzień i nic nie złapiesz. Bo jak zazwyczaj idziesz do pracy w fabryce, przerobisz swoje godziny, jakaś tam wypłata jest. Ale jak wypłyniesz w morze, przygotujesz sieci, wszystko pięknie. Ale ryba była innego zdania i popłynęła gdzie indziej. I wyciągasz po nocy, tak jest opisane też w Biblii, że łowili całą noc, ale co wyciągnęli? Puste sieci, które trzeba było znowu czyścić, suszyć i przygotowywać. Więc wybrał rybaków dlatego, że to byli goście przyzwyczajeni do porażki. Odporni na to, że wkładasz pracę, a tu nic. O, to są super misjonarze, że nie będą tacy naiwni, że jak oni powiedzą, wow, teraz my powiemy w imieniu Jezusa, a tu się wszyscy nie nawracają. Oni byli dobrze przygotowani do porażki. Tak jak wypływali w morze, cała noc na morzu i rano nic. Praca włożona, a tu nic. Idealny materiał na misjonarzy, na chrześcijan, bo myślisz sobie tak, ej, no modlę się za tego synka albo za teściową tyle czasu, a tu nic. Ale czasem wymaga Bóg od nas cierpliwości, wytrwałości. Musimy być jak ci rybacy, że och, dzisiaj ten połów się nie udał, ale i tak mieli tylko jeden zawód, prawda? Więc następnego dnia znowu czyszczenie sieci i z powrotem to samo. Jezus później mówi o błogosławieństwie dla nich. Jak mają się zachować wobec ludzi i jak inni powinni się zachować wobec nich. I mówi o tym przysłowiowym kubku wody. W tamtych czasach podać komuś kubek zimnej wody to jak dzisiaj automat z Coca-Colą. Gorączka, upał, pył, kurz. Ktoś idzie z Ewangelią, a ktoś inny, który jest na miejscu, nie może iść, podaje mu kubek zimnej wody. Ja nic nie mogę, ale ty idziesz dalej. Bo to jest niewiele, ta ofiara nie jest duża, prawda? Nie jest duża. Ale Jezus mówi, nawet jeżeli ktoś z tych najmniejszych, tam jest przetłumaczone po staremu, maluczkich, poda wam kubek wody, to nagroda go nie minie. O. A jeśli tak myślisz, tak, ale jakby do tego kubka wody jeszcze kawałek chleba, no to nagroda jeszcze większa. Jezus to chciał pokazać, przygotować ich na tą misję, że lekko nie będzie, ale są skazani na pomoc innych. Bóg będzie z nimi. Jednocześnie daje im instrukcję, jak mają do tego podchodzić. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. Oby tylko to zrozumieli. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Czyli on im daje swoje poselstwo i oni idą w imieniu Jezusa. A w imieniu Jezusa to znaczy też w imieniu Boga Ojca. I mówi im, nie przejmujcie się. Jak wy idziecie, to tak ja bym szedł. I nie wszyscy zrozumieją, że przyjmują Jezusa, ugoszczą Jezusa. Trudno. I później mówi o przyjmowaniu proroka, o sprawiedliwego. Ludzie będą różnie reagować, mówiąc krótko. On ich sprowadza na ziemię. Nie bądźcie naiwni, nie bądźcie łatwowierni, że wszystko będzie super, dlatego że niesiecie Boże Słowo, niesiecie uzdrowienie, niesiecie zbawienie.
On widział to w swojej służbie, kiedy mówi tak, a czy nie 10 trędowatych zostało uzdrowionych? A gdzie jest tych 9? Jeden przyszedł podziękować, a reszta już nie miała czasu, bo byli zdrowi. Poszli sobie. I mówi tak do tego jednego, co wrócił się i chciał podziękować mistrzowi. Mówi, ty, a czy ja nie uzdrowiłem 10? A gdzie jest tych 9? On był konfrontowany z tym, że ludzie różnie reagowali na Ewangelię. Czasami mówili, ej, wiesz co, lepiej sobie idź stąd, bo już dosyć zamieszania zrobiłeś. Co prawda wypędzasz demony, ale wiesz, te świnie, które te demony weszły w te świnie, to dla nas też były wartościowe. A teraz wszystko poszło do wody, jak tak dalej pójdzie, to wszyscy jesteśmy bezdomni, bezrobotni i bez niczego. Lepiej może sobie iść gdzie indziej. Były miejscowości, gdzie chcieli się go pozbyć. Jak ostatnio czytaliśmy pierwsze kazanie w Nazarecie, jak przeczytał i jeszcze do tego dołożył, że coś powiedział, to mówią, trzeba się go pozbyć. Chcieli go strącić z góry, ale to by nie był jeszcze jego czas. On był konfrontowany z ludźmi, którzy nie chcieli przyjąć Ewangelii albo nie byli entuzjastycznie nastawieni do tego, co przychodzi, do tego, co się będzie działo. Ale Jezus tu mówi, jakby wskazuje na dwie różne prawdy, że głoszenie prawdy o zbawieniu jest wartościowe dla nas, że to warto robić. Warto robić, bo jeżeli nawet ten kubek wody nie będzie zapomniany, o tyle bardziej jakakolwiek służba, praca dla Boga. I drugie, wytrwanie w służbie pomimo lęku, bojaźni. Chciał ich zahartować i powiedzieć, nie zawsze będziecie mieli sukcesy, ale liczy się decyzja, postanowienie. Musicie być zahartowani i pewni w tym, w jakim kierunku idziecie i komu służycie. Pomimo przeciwności, pomimo, że będą sytuacje, kiedy będziecie się bali, tak w naszym życiu. Czy myślisz tak, w pracy, jeżeli powiesz, no jestem teraz chrześcijaninem. Ludzie mogą różnie zareagować. Nie wszyscy 100% są entuzjastyczni. Myślą sobie, ej, ja żyję bez tego dobrze. Mam pracę, wszystko mi się układa. Co ten wymyślił? Nie zawsze przyjmują to entuzjastycznie, tak jakbyś chciał. On chciał ich na to w tym pierwszym szkoleniu przygotować. Nie miejcie złudzeń, łatwo nie będzie. Bo nigdzie w Biblii nie jest napisane, że On nawróci wszystkich i zbawi wszystkich. Jest powiedziane, że On by chciał uratować wszystkich, wyludnić piekło. Ale gdybyśmy policzyli w Biblii, ile ludzi uzdrowił, a kiedy jest napisane, że uzdrowił wielu, to już nie wiemy, ilu on uzdrowił, a ilu z nim wytrwało do końca, aż pod krzyż, no to trzeba powiedzieć, że tłumów nie było, zwłaszcza pod krzyżem, bo tam wchodził lęk, niebezpieczeństwo, tłumów nie było, tylko kobitki, które zawsze były oddane, stały pod krzyżem. Jeden Jan Młokos, który może nie wiedział nawet, co go czeka. A ci bardziej doświadczeni apostołowie, którzy to właśnie teraz odbierali to szkolenie, jakoś dziwnie pozamykali się w domach i czekali. Woleli tam nie iść, bo było niebezpiecznie. To, co Jezus w tym pierwszym szkoleniu dla nich powiedział, jako uczniów swoich, apostołów. To w zasadzie mówi do nas wszystkich, bo my przyjmujemy to, że jesteśmy jako chrześcijanie uczniami Jezusa. Amen? Jesteśmy uczniami Jezusa? Jeżeli jesteśmy uczniami Jezusa, no to właśnie to szkolenie pierwsze do apostołów jest też dla nas. I można to zamknąć w dwóch zdaniach. Jezus chce powiedzieć w tym szkoleniu indywidualnie do Ciebie i do mnie. Nie bój się, bo nie jesteś sam. Bo on mówi, idźcie, ja jestem z wami. Tak jak wy idziecie, to jest tak, jakbym ja szedł, a jeszcze jak ja idę, to Bóg Ojciec jest ze mną. Jak wy idziecie gdziekolwiek głosić, to tak jak ja bym szedł, bo idziecie w moim imieniu. Nie bójcie się, bo nie jesteście sami, ja jestem z wami. Albo nie bój się, bo nie jesteś sam, ja, Jezus Chrystus, jestem z tobą. To jest pierwsze. I drugie, to co często zapominamy, albo gdzieś nam to ulatuje. Jezus chciał powiedzieć, nie jesteś sam, bo masz jeszcze innych chrześcijan do pomocy. Jak oni szli, to on mówił, wstąpicie gdzieś, przyjmą was, błogosławcie. Nie chcą was przyjąć, wycofajcie się. Idźcie dalej. Czyli nie jesteś sam, bo Jezus jest z tobą i nie jesteś sam, bo inni chrześcijanie są z tobą. To są te dwie prawdy, które on naucza na tym pierwszym wielkim szkoleniu dla apostołów. I my dzisiaj możemy z tego skorzystać, bo to zostało zapisane i to jest tak bardzo proste, że on nas będzie wspierał. A powiesz, no tak, no ale... No i są jeszcze inni w zborze, poza zborem, w rodzinie, wśród znajomych, którzy będą nas wspierali. I nigdzie nie jest napisane, że to będą wszyscy, których spotkasz. I to jest całe to szkolenie do apostołów. Nie bójcie się, idźcie, jestem z wami, a inni, którzy też są chrześcijanami, wam pomogą. I to dzisiaj przyjmujemy do siebie, jako naukę również dla nas, że może czasem nie jest lekko, ale nawet z powodu tego, co on powiedział o tym kubku wody, że cokolwiek dla mnie robicie, cokolwiek robicie dla innych, to nawet ten kubek wody nie jest zapomniany. Że to nie jest dla Boga obojętnie. Nie ma obojętnie takiego słowa w Biblii. Jak nie ma słowa jutro. Dzisiaj jest tylko dzisiaj i nie ma obojętnie, że Bogu jest wszystko jedno, co my robimy. On mówi, najmniejsza rzecz, którą robicie, nie będzie zapomniana. Więc kończąc, nie bójmy się, bo On jest z nami i poza tym inni też są z nami. Niech was Pan błogosławi. Amen. Powstaniemy, będziemy się jeszcze modlić, mamy czas. Jeszcze...